A chciałoby się słuchać takiej gitary dłużej. Niestety wracamy do twardej rzeczywistości, ale okraszonej tym, że dziś informacje z pierwszej ręki, specjalnie dla słuchaczy Poranka Wnet. Pani poseł Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Ta komisja już zyskała przydomek Komisji Bardzo Groźnych Kobiet, bo i pani Małgorzata Wasserman, i pani macie takie groźne miny, jesteście tak bardzo skupione na wyjaśnianiu tej sprawy, że aż trudno żartować.
No żartować to nie ma z czego, a czy groźne miny, to już zostawiam ocenie widzów. Natomiast temat jest bardzo poważny. Materiał, z którym zapoznajemy się od wielu już miesięcy. Prawda, do której dochodzimy, jest porażająca. Trudno zatem mieć uśmiech od ucha do ucha, bo niestety po przesłuchaniach, które już się odbyły, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym obszernym, coraz bliżej jestem tego, aby powiedzieć, że swego czasu polityk Platformy, który powiedział, że kamień i kupa, to jest niestety prawda. Tak wyglądało państwo polskie za rządów naszych poprzedników i komisja śledcza niestety to potwierdza. Instytucje i organy państwa polskiego wtedy, kiedy powinny zadziałać, wtedy, kiedy powinny dać poczucie bezpieczeństwa obywatelowi naszego kraju, zawiodły. Zawiodły dlatego, że nie działały w sposób należyty, nie działały tak szybko, jak powinny, a pikanterii dodaje fakt, że coraz więcej wątpliwości mamy, jeżeli chodzi o działanie służb specjalnych. A przecież to one zapewniają to szerokie poczucie bezpieczeństwa wszystkich obywateli, ale również tych najważniejszych osób w państwie. I jeżeli my po przesłuchaniach już przeprowadzonych i materiale, z którym mamy kontakt, mamy, my, mówię o członkach Komisji Śledczej, coraz większe wątpliwości, co było i czy było dziełem przypadku, tak w niektórych przypadkach opieszałe działanie służb, to już naprawdę jest groźne.
No właśnie, groźne. Bo po rządach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego odziedziczyliśmy taką wersję wydarzeń, że afera Amber Gold to właściwie afera sprytnego Marcina P. i jego żony, którzy sprytnie wykorzystując różne możliwości, oszukali wielu obywateli Polski. I to koniec narracji, którą odziedziczyliśmy po tamtym rządzie. Czy dziś wiemy już więcej?
No wiemy, że gdyby prokuratura chociażby gdańska, wtedy kiedy dowiedziała się od Komisji Nadzoru Finansowego, czyli od najważniejszej w Polsce instytucji nadzorującej rynek finansowy, o tym, iż są poważne wątpliwości co do tego, że firma Amber Gold działa legalnie, gdyby prokuratura wykonała kilkanaście podstawowych czynności, które powinna wykonać, tyle tysięcy Polaków najprawdopodobniej nie zostałoby poszkodowanych, oszukanych. Szkody poniósł również Skarb Państwa. Gdyby UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zadziałał właściwie, tych poszkodowanych obywateli państwa polskiego mogło być mniej. Gdyby służby zadziałały, używając pełnego spektrum możliwości operacyjnych, jakimi dysponowały, kto wie, czy nie natrafiono by chociażby, gdzie jest poszukiwane przez wszystkich złoto. Co dziwi? Dziwi to, że niektórzy, jeden ze świadków zeznających przed komisją śledczą, zeznał, iż praktycznie na początku, jeżeli dobrze pamiętam, chyba w 2010 roku miał kontakt z funkcjonariuszami ABW. Z dokumentacji, którą posiadamy, wynika, iż już w sierpniu 2011 roku służby z dużym prawdopodobieństwem mogły wiedzieć, że firma Amber Gold działa nie tak, jak powinno, to bardzo delikatne z mojej strony określenie, i notatka w końcu ABW, która trafia do kilku najważniejszych osób w Polsce, premiera, prezydenta i kilku ministrów 24 maja 2012 roku. I co się dzieje? Podsłuchy założone są dopiero w lipcu. Czynności operacyjnych niewiele. Zatem należy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się działo? Przecież to pokazuje, jak nie zadziałały te instytucje i organy państwa, które powinny, mając możliwości, zadziałać i uniemożliwić funkcjonowanie tej firmy. A przypomnę, że firma ogłosiła upadłość. Zarówno Amber Gold, jak i te spółki związane z Amber Gold, które zajmowały się liniami lotniczymi. Czy zatem możemy mówić o skutecznym działaniu instytucji i organów państwa polskiego?
A wydaje się, że po okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL powinniśmy wprowadzić obowiązkowe szczepienia na nagłą utratę pamięci. Dlatego, że jak państwo pamiętacie, w trakcie procesu Wojciecha Sumlińskiego pan Bronisław Komorowski właściwie niewiele pamiętał i nie potrafił sobie przypomnieć o wielu rzeczach, a potem przed komisją Amber Gold największa część zeznań to właśnie nie pamiętam, nie wiem, nie jestem w stanie już dzisiaj sobie tego przypomnieć.
No, panuje taki faktycznie, jak niektórzy mówią, swoisty wirus niepamięci, ale przypomnę jeszcze raz, proszę pamiętać, my mamy dokumentację bardzo obszerną. Część tej dokumentacji jest odtajniona, w związku z czym systematycznie ujawniamy ją opinii publicznej. Część, za niebawem rozpoczynamy wątek przesłuchań między innymi służb specjalnych, policji, ABW, CBS-u, niektórych prokuratury gdańskiej czy łódzkiej. Część tych przesłuchań będzie najprawdopodobniej niejawnych, bo są wśród nich funkcjonariusze operacyjni, ale tam, gdzie jest to możliwe, zdejmujemy tajemnicę, aby obywatelom państwa polskiego jak najwięcej tej prawdy odsłonić i ujawnić. Natomiast proszę zwrócić uwagę, ten wirus niepamięci nie przeszkadza komisji podejmować skutecznych działań, bo zrobiliśmy to, czego nie zrobili poprzednicy przez kilka lat funkcjonowania firmy Amber Gold i później po jej upadłości. My zgłosiliśmy już kilkanaście, jak pamiętam, zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Wcześniej nie było widać chęci wyjaśnienia tych zdarzeń. Komisja to czyni. Niezwłocznie. Nie czekamy na zakończenie prac, nie czekamy na raport końcowy. Ten oczywiście przekażemy w swoim czasie do prokuratora generalnego, ale chcemy już wtedy, kiedy w naszej ocenie dokumentacja jest i zeznania są na tyle silnym, mocnym materiałem, te zawiadomienia ślemy. Ale chcę też zwrócić uwagę, że ten wirus niepamięci nie przeszkodzi chociażby z tego powodu, że w przypadku jednej z pań prokurator, która nie stawiała się przez czas dłuższy na przesłuchaniach komisji śledczej, komisja i tak, mimo jej nieobecności, złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, bo dysponowaliśmy właśnie materiałem dowodowym. Zatem komisja poradzi sobie również z tym wirusem niepamięci.
To mimo wszystko optymistyczne. Dziś po raz kolejny, czy po raz drugi, komisja będzie przesłuchiwała Marcina P., formalnego szefa Amber Gold, ale czeka nas także kilka ciekawych innych przesłuchań, mianowicie przed komisją staną dwaj dziennikarze, Sylwester Latkowski i Michał Majewski.
To już jutro.
Czyli dziś mamy Marcina
P. Pana Marcina P.,
jutro
tak, kontynuacja przesłuchania
panów Latkowskiego i Majewskiego, którzy jako pierwsi ujawniali pewne rzeczy związane z Amber
Gold. I sami zgłosili się, chęć zeznawania przed komisją
dobrze
śledczą.
O nich świadczy. Ale też będzie zeznawał oficer ABW w niedługim czasie.
No, tych przesłuchań oficerów, tym operacyjnych, tak, są zaplanowane. Niebawem zaczynamy i tak jak już wspomniałam, nie chcę się powtarzać, chcielibyśmy jak najwięcej z tych przesłuchań służb, tak określę szeroko, ujawnić, bo będą to owszem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBS-u, policji, no i tak jak wspomniałam, niektórzy prokuratorzy. To ważne. Zresztą każde przesłuchanie jest ważne, bo weryfikujemy to z posiadaną dokumentacją, z zeznaniami innych świadków, ale faktycznie czekam przyznam z niecierpliwością na przesłuchania wątku służb. Bo
szczególnie tu... jeden z oficerów, z tego co wiem, już ma ochotę mówić. Więc możecie się dowiedzieć ciekawych rzeczy.
Czekamy, no bo proszę państwa, jeżeli ktoś śledzi, to wie już o tym. No, dla mnie rzeczą niebywałą jest, aby z jednego zapisu rozmowy powstały dwa stenogramy tejże.
Czy jeden musiał być sfałszowany?
Z takich, no wysłaliśmy do wyjaśnienia do prokuratury i do ABW i wysłaliśmy również pisma, w których prosimy o ponowne odsłuchanie i sporządzenie stenogramów, bądź no, tak, żebyśmy mogli zweryfikować, które są właściwe, prawdziwe, ale dla mnie jest to no, zjawisko niebywałe.
Wreszcie, wieńcząc ten wątek Amber Gold, zapytam, czy dochodzicie państwo już do sedna sprawy, czyli gdzie poszły pieniądze, kto może mieć konta za granicą?
Powiem tak, przypomnę, wątek karny to sprawa prokuratury. Komisja zajmuje się działalnością, legalnością, prawidłowością działań instytucji organów państwa polskiego, ale oczywiście wszyscy zadają sobie pytanie,
gdzie
czy
są pieniądze?
I gdzie jest złoto i pieniądze.
A kiedy poznamy nazwiska tych, którzy jako pierwsi ulokowali w Amber Gold lokaty?
No cały czas o to pytamy. Takie pytania między innymi padały już podczas czerwcowego przesłuchania pana Marcina P. O 12:00 kontynuacja. Pewnie będziemy pytać, a te informacje, które będziemy mogli państwu ujawniać, oczywiście, że będziemy w następnych przesłuchaniach ujawniać, dzielić się wiedzą. Bo po to jest komisja śledcza.
My będziemy to śledzić oczywiście, ale ponieważ pani poseł jest także wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia, to na koniec zapytam, co z protestem lekarzy rezydentów?
Ja liczę, że ten protest zakończy się, dlatego że cel jest wspólny, bezpieczeństwo pacjenta i godne warunki pracy dla wszystkich pracowników w ochronie zdrowia i rewolucyjna ustawa, rewolucyjna, bo takiej do tej pory nie było, która podnosi nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB. Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował rządowi przyjęcie takiego projektu. Nie było do tej pory ministra, który przyszedł z taką ofertą, nie było do tej pory rządu, który chce ustawowo zapisać wzrost nakładów na ochronę zdrowia, czyli zaznaczyć pewne minimum, tak, poniżej którego nie zejdziemy. A już w tym roku tylko powiem 87 miliardów złotych, o 8 miliardów więcej niż w roku ubiegłym. To, że są wykupione, będą wykupione świadczenia tam, gdzie są największe kolejki, w przypadku zaćmy, endoprotezoplastyce stawu biodrowego, diagnostyce obrazowej, czyli na przykład rezonans czy onkologia, to bardzo dobre wiadomości. Przede wszystkim dla pacjenta. Pacjent jest najważniejszy i co mnie cieszy, że przy tym głos pacjentów jest słyszalny. Nie tak dawno dzięki mediom usłyszałam przedstawiciela pacjentów, który mówił, że to dobrze, że rosną nakłady na ochronę zdrowia, a nikogo z nas, panie redaktorze, nie trzeba przekonywać, że te nakłady były i są za małe.
To oczywiste. Dziś naszym gościem będzie także pani profesor Maria Hortis-Dzierzbicka, wybitnej klasy specjalista od leczenia rozszczepienia podniebienia wrodzonego. I już powiem pani poseł, żeby zainteresować się sprawą pani profesor, dlatego że pani profesor została wyrzucona z Centrum Zdrowia Dziecka, musi pracować w Olsztynie i właściwie jest prześladowana, a jest twórcą no, jednej z najlepszych metod rehabilitacji dzieci ze schorzeniem wrodzonego rozszczepienia podniebienia. Dzisiaj będzie mówiła o tym, co ją spotkało, ale polecam uwadze pani poseł również przypadek pani profesor Marii Hortis-Dzierzbickiej.
Odsłucham również.
Dziękuję bardzo. Aha, i ostatnie pytanie. Huczy od plotek i ruszyła karuzela domysłów, kto z rządu zostanie usunięty, kto pozostanie. No i jaki będzie los pana ministra Radziwiłła?
Tak jak wspomniałam, to pierwszy minister, który przyszedł z konkretną propozycją i mało tego realizuje ją, bo już zanim nie trzeba było protestów, żeby minister zaczął zwiększać nakłady na ochronę zdrowia i to czynił, zanim wybuchły protesty. A ta karuzela, ja jak sobie sięgnę pamięcią, to odkąd rządzimy, odkąd Prawo i Sprawiedliwość wygrało demokratycznie wybory, ta karuzela cały czas się kręci.
Czyli co, stołek pana ministra Radziwiłła na razie się nie chwieje?
Ja myślę, że pisać. Moje zdanie jest takie, rząd pracuje bardzo dobrze. Natomiast nie zwykłam komentować, przepraszam, spekulacji medialnych, a tak. O innych ruchach nie słyszałam. Takie decyzje należą do pani premier. Na dzisiaj są to tylko spekulacje medialne.
Rozumiem. Pospekulowaliśmy sobie z panią poseł Joanną Kopcińską, która w ten sposób zaczęła pracowity, jak państwo już słyszeli, dzień. Bardzo dziękuję, pani poseł.
Dziękuję również. Miłego dnia.
Wzajemnie.